Pomodlę się przed rozpoczęciem, Panie. Pobłogosław ten czas. Twoje słowo, które będzie zwiastowane, które będziemy czytać. Spraw, Panie, abyśmy wrócili przez Twoje słowo do korzeni, tak aby podobać się Tobie. Amen. Dzisiaj na wstępie było powiedziane, że całe Boże Słowo jest natchnione, pożyteczne do zwalczania błędów i do tego, żeby nas korygować. I to jest prawda. O tym należy pamiętać. Dzisiaj też pastor powiedział o tych wielkich huraganach, kataklizmach, które się dzieją w Ameryce, ale nie tylko w Ameryce, też na całym świecie. I to też jest prawda. Boże Słowo mówi, że przed przyjściem Chrystusa będą te rzeczy się działy, one będą się nasilać, będą większe, mocniejsze. Z tego też musimy zdawać sobie sprawę. Boże Słowo mówi też, że przed przyjściem Chrystusa powstanie wielu fałszywych nauczycieli, nauka zostanie wypaczona i to się będzie nasilało do tego momentu, w którym Chrystus przyjdzie. I dzisiejszy tekst, dzisiejsze dwa teksty, które przygotowałem na rozważanie, są takim powrotem do początków, można powiedzieć. Z drugiej strony pokazują, że Boże Słowo nie zaprzecza sobie. I chciałbym, żebyście otworzyli za chwilę te dwa teksty i żebyśmy wspólnie je odczytali, uważnie przypatrując się temu, co tam jest napisane, ponieważ od tych słów zależy nasze życie wieczne. Od tych słów zależy to, gdzie będziemy, kiedy Pan odwoła nas z tego świata. Bo kochani, tak jak Paweł wielokrotnie wspomina, my nie żyjemy tutaj i teraz tylko po to, żeby było nam dobrze, ale naszym odniesieniem powinno być życie wieczne. I czy razem tą wieczność spędzimy z naszym Panem, czy nie? Czy można tkwić w błędzie? Tak, można tkwić w błędzie. Można być przekonanym, że jest się z Panem, a można z Panem nie być. I te teksty dzisiejsze, które będziemy rozważać, wydawałoby się bardzo proste i z drugiej strony stojące w pewnej sprzeczności do siebie, pozwolą nam lepiej zrozumieć, o czym Pan Bóg mówi. Pierwszy tekst zapisany jest w liście Jakuba w drugim rozdziale. List Jakuba, drugi rozdział, od 14 wersetu do końca tego rozdziału. A drugi tekst zapisany jest w liście do Rzymian, trzeci rozdział od 27 rozdziału i czwarty rozdział do 5 wersetu. Czytamy list Jakuba, drugi rozdział od 14 wersetu. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I drugi tekst, list do Rzymian, trzeci rozdział, od 27 wersetu. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków. Nie przez prawo wiary. Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też i niepogan, istnieje i pogan, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. Tak jak powiedziałem na początku, wierzymy w to, że Boże Słowo jest natchnione, tak? Że jest nieomylne, że jest pewnym autorytetem, że jest Słowem samego Boga. Przez to też jest konsekwencją tego myślenia, jest to, że Biblia jest spójna, tworzy pewną całość i nie może w stosunku do siebie trwać w pewnej sprzeczności. Wierzymy w to, ponieważ Bóg tak na kartach Biblii nam to objawił, tak to napisał przez swoich apostołów. Wierzymy, ponieważ w Ewangelii Jana w 10 rozdziale 35 wersecie możemy przeczytać, że całe Pismo, że Pismo Święte nie może zostać naruszone. Pan Jezus swoim apostołom polecił, aby Kościół ludzi wierzących prowadzili w prawdę. Dał nam Ducha Świętego, aby otworzył nasze oczy, aby wprowadził nas w tą rzeczywistość, którą chce, żebyśmy poznali. Nie w tą, którą świat daje. Więc otrzymaliśmy Słowo, które jest nieomylne, jest kategoryczne, jest prawdziwe, jest wolne od błędów, nie stoi w sprzeczności ze sobą, jest prawdą, którą Bóg chciał nam objawić, żebyśmy my z niej czerpali. Nie znaczy to jednak, że w Biblii nie ma jakby problemów dla nas. Ponieważ jesteśmy istotami bardzo ograniczonymi, chociażby ze względu na swój grzech, różnie możemy interpretować różne teksty. Różnie możemy patrzeć na pewne słowa, które padają. Niestety też ze względu na naszą starą naturę, która niestety jest z nami jeszcze do momentu naszego odejścia z tego świata, bywamy stronniczy. A to wynika z różnych przesłanek, chociażby z kultury, w której żyjemy, w świecie, w którym żyjemy, który ma ogromny wpływ na nasze myślenie, na nasze zachowanie, na nasze postrzeganie, rozumienia pewnych słów, rozumienia czy pewnej mądrości, którą ten świat też objawia. Sam język, jeżeli mu się przyjrzymy, potrafi wprowadzić ogromne zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że jedno słowo potrafi być dwuznaczne, a czasami nawet mieć więcej znaczeń. Jedno słowo potrafi być wieloznaczne. W Grece jest ten problem, kiedy tłumaczy się Boży tekst. Jedno słowo może oznaczać różne rzeczy. I tłumacz, kiedy dokonywał tłumaczenia tekstu, jeżeli nie był pod działaniem Ducha Świętego, mógł niewłaściwie przetłumaczyć pewne fragmenty. Na przykład takie słowo zelos, które ma negatywne i pozytywne znaczenie. Zazdrosny to jest negatywne. Gorliwy to jest pozytywne. W Bożym tekście ma to ogromne znaczenie. Ale tak jak powiedziałem, Boży tekst nie może stać w sprzeczności ze sobą i musi być tam prawda objawiona. Same słowa mogą wprowadzać pewnego rodzaju zamieszanie. Mogą mieć różne znaczenie. Jonathan Edwards, na pewno słyszeliście o takim człowieku, napisał w swoim dzienniku, kończąc swój dziennik, napisał takie słowa, bardzo fajne zresztą, że fraza na przykład moralny obowiązek jest zbędna i tłumaczy dlaczego. Ponieważ każdy obowiązek, jaki by nie był, jest jakimś moralnym obowiązkiem. I kończąc swój dziennik, pisze takie słowa: o jakże ten świat jest ciemny, pochmurny, rozproszony, podarty na strzępy przez tych przerażających wrogów ludzkiej rasy zwanych słowami. I jest to pewnego rodzaju wyolbrzymienie z jego strony, ale słowa mają znaczenie i często wprowadzają pewnego rodzaju zakłopotanie czy też niezrozumienie pewnych rzeczy, które możemy chociażby odnieść do Bożego Słowa. Ja czasami czuję się, rozważając Boże Słowo, jak Jonathan Edwards. Mam problem ze słowami, dlatego szukam ich znaczenia. I dziękuję Bogu, że wielokrotnie odkrywał mi to w Bożym Słowie. Z natchnieniem Bożego Słowa jest tak jak z wcieleniem Bożego Syna. Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, stał się tym samym podatny na obelgi tego świata i na śmierć. Kiedy Słowo Boże stało się ludzkim językiem, stało się tym samym podatny na niejasności i niezrozumienia. Jest różnica między Bożym językiem a ludzkim językiem. Stąd mogą wynikać pewnego rodzaju niejasności, niezrozumienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dwa fragmenty, które przeczytaliśmy, pozornie stoją w sprzeczności do siebie. Pozornie, ponieważ Boże Słowo musi dać nam jasną odpowiedź, że nie mogą one stać w stosunku do siebie jako oponentne. Kiedy dałbym człowiekowi z ulicy przeczytać ten tekst, powiedziałby, że Paweł i Jakub pisze o dwóch różnych rzeczach. I to o bardzo ważnych rzeczach. Tutaj chodzi o doktrynę usprawiedliwienia z wiary. Bo na podstawie listu do Rzymian, który czytaliśmy, ten fragment, trzeci i czwarty rozdział, ten urywek, udowodnimy, że usprawiedliwienie z wiary jest usprawiedliwienie jest jedynie z wiary, a nie z uczynków. Zobaczcie, Rzymian 3,28, to co czytaliśmy. Oto co głosimy, człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiary, niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Czwarty rozdział, piąty werset. Kto jednak nie pracuje, lecz wierzy temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość. Więc jedynie wiara jest tym, co sprawia, że na początku naszego chrześcijańskiego życia otrzymujemy od Boga wyrok uniewinniający. Wszystkie nasze grzechy zostają przebaczone. List dłużny, jak czytamy, zostaje wyrzucony precz, zniszczony. Ze względu na to, co dokonał Jezus Chrystus, uważamy, że darmowa łaska, która jest działaniem odgórnym samego Boga w kierunku naszym, w kierunku ludzi, jest w stanie nam przebaczyć, uniewinnić wszystkie nasze przewinienia, wszystkie nasze grzechy najbardziej podłe i uznać nas w oczach Boga, Ojca, jako ludzi sprawiedliwych. Taki rysunek pamiętam za dawnych czasów. Kiedy Ojciec patrzy na nas, Bóg Ojciec patrzy na nas, to widzi grzeszników, którzy są godni potępienia i śmierci. Kiedy patrzy przez Chrystusa na nas, widzi nas obmytych Jego krwią, usprawiedliwionych i nie widzi i nie poczytuje nam żadnej winy i kary za to żadna kara nas nie dosięga. Tak wygląda początek chrześcijańskiego życia. Usprawiedliwienie z wiary. Ale przeczytaliśmy też na początku fragment z listu Jakuba, które wydaje się zaprzeczać temu, co Paweł pisze w liście do Rzymian. 2:21. Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? I 24 werset. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Widzimy więc, że Jakub nie tylko mówi, że człowiek dostaje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, ale także zaprzecza temu, jakoby dostępował usprawiedliwienia człowiek jedynie z wiary. Przynajmniej używa takich słów, które taki pozór w takim lekkim czytaniu, lekkim podejściu do Bożego Słowa mogą sprawiać. Kiedy odizolujemy ten fragment Jakuba od innych tekstów Bożego Słowa, od całości tego, co Boże Słowo ma nam do przekazania, okaże się, że faktycznie Jakub nauczał czegoś innego. Kiedy uważnie zbadamy Boże Słowo, co mówi na temat usprawiedliwienia z łaski, zobaczymy, że ten fragment jest wypełnieniem tego, co Paweł w liście do Rzymian mówi. Kluczowym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, czytając te dwa fragmenty, jest takie. Czy Jakub, pisząc te słowa, mówiąc te słowa, miał na myśli obalenie doktryny Pawła, który głosił, że usprawiedliwienie jest jedynie z łaski przez wiarę? Bo to by oznaczało, że mamy ogromną sprzeczność w Bożym Słowie. Czy Jakub, pisząc te słowa, chce uwypuklić pewien problem, który pojawiał się w Kościele od samego początku, o którym też Paweł w swoich listach wszystkich pisze, żeby ludzi, którzy czytają ten list był skierowany do jakichś tam kościołów, zrozumieli, że właściwie nie rozumieją, na czym polega usprawiedliwienie z łaski. Jakub nie zaprzecza Pawłowi w tym liście, w tym fragmencie. Naucza czegoś zgodnego z tym, co Paweł pisze w liście do Rzymian, mając na celu poprawienie tego, co było wypaczone przez różnych nauczycieli, którzy pojawiali się w Kościele od samego początku. I Paweł w swoich listach, jak będziemy czytać wszystkie listy Pawła po kolei, zobaczycie, że musiał bronić swojej nauki odnośnie usprawiedliwienia z wiary, ponieważ był atakowany przez różnych nauczycieli, że jest w błędzie. I zaraz za chwilkę o tym więcej powiemy. Paweł był świadomy tego, że jego nauka, która była oparta tylko na łasce, Bożej łasce, była przekręcana, była sponiewierana, tak jak on sam, nadużywana. Znamy przecież dokładnie te słowa, że ci niektórzy mówili, skoro my grzesznicy dostępujemy usprawiedliwienia jedynie na podstawie wiary, co potęguje Bożą łaskę, to czemu mielibyśmy przestać grzeszyć? Jesteśmy i tak bezpieczni, a łaska Boga otrzyma więcej chwały, kiedy będziemy żyć w grzechu. I to chociażby możemy przeczytać w trzecim rozdziale listu do Rzymian, ósmy werset. Właśnie w ten sposób nas obrażają, pomawiają nas o to, że mówimy, popełniamy zło, aby wynikło z tego dobro. Potępienie takie jest słuszne. Paweł zdaje sobie sprawę, że ci, którzy go pomawiają w ten sposób, którzy przekręcają jego naukę odnośnie usprawiedliwienia z łaski, jakby próbuje walczyć w tych listach, które pisał do Kościoła i próbował to jakoś wyjaśniać lepiej, lub abyśmy mogli to zrozumieć. Paweł naucza, że im więcej zła... ci ludzie mówią, że Paweł naucza, tak przekręcają jego naukę, że im więcej zła popełniamy, tym obfitsza jest łaska Boża. I Paweł się z tym nie zgadza. Paweł się z tym nie zgadza i Jakub też w tym fragmencie Bożego Słowa się z tym nie zgadza. Kiedy zobaczymy kawałek dalej, list do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset, Paweł pisze tam: prawo natomiast wkroczyło, by się zwiększyła liczba upadków, a gdzie jest wiele grzechu, tam obfitość łaski. I Paweł zdaje sobie sprawę, jak to komentują niektórzy, że skoro łaska, tak jak powiedziałem, obfituje tam, gdzie jest wiele grzechu, to co można byłoby powiedzieć na to? Moglibyśmy zapytać, czy mamy pozostawać w grzechu, żeby, tak jak powiedziałem, łaska była bardziej obfita, żeby pomnożyć tę łaskę? To właśnie mówili fałszywi nauczyciele. Pozostańmy w grzechu, a łaska Boża będzie bardziej obfitowała. Tymczasem Paweł w kolejnym liście, w liście do Galacjan, odpiera te zarzuty, próbuje wyjaśnić, że to takie nauczanie, takie zrozumienie jego nauczania nie jest właściwe. Galacjan 5,13 takie słowa pisze: wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością. Mamy zatem tutaj taką wspaniałą informację. W Chrystusie powołani zostaliśmy do wolności. Jest wielka odpowiedzialność. Nie możemy sobie pobłażać w naszym życiu, ponieważ Pan Bóg nie chce, żebyśmy żyli byle jakością, a wyznacza nam pewne standardy w Bożym Słowie, jak mamy żyć. I ważna informacja, słuszcie jedni drugim z miłością. Słuszcie jedni drugim z miłością. Galacjan 5, rozdział 6, werset. Jest to taki kluczowy werset, który pomaga nam zrozumieć, co Paweł ma na myśli. I jest tutaj zawarta jakby harmonia między nauczaniem Pawła i Jakuba. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. O tym pisze Paweł, tak? Kiedy zobaczymy, co pisze Jakub, pisze dokładnie o tym samym. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Jaka wiara liczy się dla Boga? Co sprawia nasze usprawiedliwienie? Może tak. Nasze usprawiedliwienie sprawia wiara. Jaka wiara liczy się dla Boga? Liczy się wiara czynna w miłości. Wiara i wiara czynna w miłości. To jest to, na co Pan Bóg zwraca uwagę, jeżeli chodzi o nasze życie. Paweł nie mówi, że dla Boga liczy się wiara plus uczynki. Paweł mówi i Jakub mówi w tych dwóch fragmentach, że dla Boga liczy się wiara czynna w miłości. Czyli praktyczna, mająca odzwierciedlenie naszego życia, która jest namacalna, jest do zbadania. Nie liczą się słowa, liczy się wymiar praktyczny. Ale to ostatecznie wiara jest tym, co pojednuje nas z Bogiem, tak? Nie uczynki. Miłość jest wynikiem naszej wiary. Jest działaniem Ducha Świętego, który powoduje w nas zmianę naszego życia. Który powoduje, że nasze myślenie się zmienia, nasze czyny się zmieniają, nasze słowa wypowiedziane się zmieniają. Jest to wiara czynna w miłości. Jest to wiara, która się Bogu podoba, ponieważ wynika ona z działania Ducha Świętego. I to właśnie Jakub chciał przekazać kościołom, które były nękane przez różnych nauczycieli, którzy różną Ewangelię głosili. Do tych ludzi adresował Jakub swój list. Wiara, tak, ona usprawiedliwia, ale wiara z miłości. Wiara, której, która rodzi miłość, które są, można uczynki zbadać, jest wiarą prawdziwą. O tym pisze Jakub. I dla nas, jako dla ludzi wierzących, jest to bardzo ważna informacja, ponieważ kiedy spotykam się z ludźmi i rozmawiamy na temat utacalności zbawienia, nieutacalności zbawienia, na temat tego, czy mogę być pewien, że w Bożym planie Pan Bóg mnie zapisał, czy nie zapisał, to chcę wam powiedzieć jedno. Nieważne, czy te pytania sobie zadamy, czy sobie nie zadamy, ale Boże Słowo mówi, że możemy siebie sprawdzić. Jak sprawdzić swoją wiarę? W bardzo prosty sposób. Czy ona jest czynna w miłości? Czy jest praktyczna? Czy mamy Boży charakter? Czy nasze życie zmienia się na Boże podobieństwo? I wtedy możemy mieć radość z naszego życia chrześcijańskiego i pewność tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Jakub pisze, w ogóle list Jakuba jest dosyć takim specyficznym listem. On pisze ten list, ponieważ jest smutny, czy jakby taki, troszeczkę może nawet można użyć słowa zagubiony, bo nie może sobie darować, że tak powiem, to, że tak wiele nieprawdziwej wiary wkradło się do Kościoła. To, że tak wiele niewłaściwego nauczania wkradło się do Kościoła. To, że ta wiara nie wydaje owoców miłości. To, że ta wiara, tak jak pisze, jest martwa, ponieważ jest tylko gołosłowna. Z tym jakby, Jakub, to jest takie ogromne zmartwienie, które Jakub ma, pisząc list swój do kościołów. Mówi też w tym liście, że ta wiara nikogo nie może usprawiedliwić. Ta wiara bez uczynków, z której wynikają uczynki miłości, nie jest w stanie usprawiedliwić nas przed Bogiem. Werset 14. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Widzicie zatem, gdzie leży jego niepokój? Pawła, tak? Czy taka wiara może zbawić człowieka? Taka wiara nie może zbawić, jeżeli jest martwa. Więc jakimi uczynkami jest Jakub zainteresowany? Dokładnie takimi samymi, jakimi zainteresowany jest Paweł, kiedy czytamy list do Rzymian czy list do Galacjan. Werset 15-16. Brat lub siostra, czytamy, nie mają się w co ubrać. Codziennie brakuje im chleba. A ktoś z was mówi im takie słowa, jak czytamy, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie się, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść ludzie mają z tych słów? Jaką korzyść mają ci ludzie z tych słów? To, co dla mnie zawsze jest odkryciem na nowo, to to, że te słowa są kierowane do Kościoła. To nie są słowa kierowane do ludzi z zewnątrz. Jakub czy Paweł pisze do Kościoła. Zobaczcie, jaki wielki problem był w Kościele wśród ludzi. Jak wielkie zamieszanie panowało wśród ludzi wierzących w Kościele. Jakubowi zależy na tym, aby ludzie w Kościele mieli prawdziwą, zbawczą wiarę, a nie fałszywą, taka, która prowadzi na manowce i kiedy nasze życie dobiegnie do końca, będziemy bardzo mocno rozczarowani i wieczność spędzimy tam, gdzie byśmy nie chcieli jej spędzić. Różnica jest taka, że prawdziwa wiara przynosi zachowanie nacechowane miłością i o tym można byłoby dużo mówić, ale może w innym czasie o tym powiemy troszeczkę więcej. Co jest bardzo ważne, na co należy zwrócić uwagę jeszcze w liście do Jakuba. Jakub na trzy sposoby opisuje fałszywą wiarę w tym fragmencie, który czytaliśmy, w drugim rozdziale. Werset 17, zwróćcie uwagę, co jest napisane. Mówi o niej, że jest martwa. Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Z werset 17. Czyli mamy wiarę, którą Jakub nazywa martwą. Paweł pisze, że wiara, która nie jest czynna w miłości, też jest martwa. Czyli mamy podobieństwo. Po drugie, w wersecie 19 Jakub pisze, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze, czy pięknie. Demony również wierzą i drżą. Jest taka wiara, którą demony mają. Czytamy o tym w Bożym Słowie. Jest to taka wiara na poziomie intelektualnym, doktrynalnym. Nie chcę powiedzieć, że doktryna jest zła. Uważam, że doktryna jest bardzo ważna, ponieważ daje poznanie Boga. Bez doktryny biblijnej oczywiście nie jesteśmy w stanie poznać, bo kim jest Bóg. I doktryna w życiu chrześcijańskim jest bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast jeżeli ktoś zatrzymał się na intelektualnym poznaniu Boga i zna wszystkie doktryny, nie będzie zbawiony. Taką wiarę, jak pisze demony, też mają. One wierzą, że Bóg jest jeden. Jest to doktryna? Jest to doktryna. Tak? Można powiedzieć, że demony są ortodoksyjne, jeżeli chodzi o intelektualny poziom. bo w pewien sposób są. Po trzecie, 20 werset. Czytamy takie słowa. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta. Mamy zatem trzecią cechę wiary. Nieużyteczną, czczą, pustą, próżną wiarę, która niczego nie sprawia w życiu ludzkim. I na te trzy sposoby Jakub w tym fragmencie mówi nam, która nie może usprawiedliwić wiara. Właśnie ta wiara, która jest pusta, bezużyteczna, martwa, intelektualna. Ta wiara nie ma w sobie życia, które pochodzi od samego Boga. O tym Jakub pisze. W prosty, dosyć, myślę, sposób dla nas. I nagle czytamy ciekawą kolejną rzecz, to samo zresztą Paweł robi, że odwołują się do Abrahama. I teraz porównajmy sobie, co pisze Jakub o Abrahamie i co pisze Paweł o Abrahamie. Wyciągnięte są tutaj, Jakub tutaj wyciąga dwa takie bardzo istotne wydarzenia życia Abrahama. Po pierwsze, i odwołuje się tutaj do 15 rozdziału Księgi Rodzaju i do 22 rozdziału Księgi Rodzaju, że Bóg obiecuje Abrahamowi liczne potomstwo, pomimo że jego żona była już niepłodna. To jest jedna rzecz. A werset 23, który czytamy tutaj w liście Jakuba, też mówi o tym, że Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. To jest taka ważna informacja, tak? O tym samym Paweł pisze. W 4 rozdziale, to chociażby tutaj Paweł do Rzymian, dokładnie takie same, powołuje się na to samo wydarzenie. I mamy tutaj rzecz, która jest uznana przez jednego i przez drugiego. Usprawiedliwienie. Wiara. Abraham uwierzył i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiara, a nie uczynki, została poczytana jemu za sprawiedliwość. A następnie Jakub dostrzega kolejny fragment i odwołuje się właśnie tutaj do 22 rozdziału Księgi Rodzaju, pierwszy werset. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wystawił Abrahama na próbę, aby złożył swojego syna Izaaka w ofierze. I teraz rodzi się kolejne pytanie. Co Bóg wystawił na próbę? Co Bóg wystawił na próbę? Pierwsza myśl, która przychodzi Abrahama, ale powinna pierwszą być myśl to, że wystawił wiarę Abrahama na próbę. Chciał się przekonać, jaka wiara Abrahama jest. Czy jest czynna? Czy jest, jak można powiedzieć, gołosłowna? Tak? Czyli Bóg wystawia na próbę wiarę Abrahama. Czego Bóg oczekiwał w ten sposób od Abrahama? Że jego wiara nie będzie posiadała tych trzech elementów, tych trzech cech, o których Jakub pisze w swoim liście. Że nie będzie pusta, próżna, nieużyteczna, intelektualna, ale będzie czynna w miłości, o której pisze Paweł w liście do Rzymian i w liście do Galacjan. Bóg wystawia próbę wiary, wystawia Abrahama na próbę wiary, ponieważ chce, aby okazało się, że jego wiara jest czynna. Więc sensem wersetu, można powiedzieć, 21, list Jakuba, 2 rozdział, jest próba. Bóg sprawdza. Sprawdzam cię, jaka jest twoja wiara. Chcę zobaczyć, jaka jest twoja wiara. Zobacz sam, jaka jest twoja wiara. Czy Abrahama wiara jest żywą wiarą, która przynosi posłuszeństwo? Czy raczej jest martwą wiarą, która nie ma żadnego przełożenia na życie? Dlatego Jakub pisze w 2 rozdziale, że Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ponieważ jego wiara przeszła test. Mówiąc najkrócej, Paweł pisze, że zaprzecza jakby, że usprawiedliwienie może być z uczynków, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary, ale to jest takie zaprzeczenie, które można nazwać takim zaprzeczeniem, jeżeli we właściwy sposób nie podejdziemy do Bożego tekstu i chociażby nie przyjrzymy się temu, co dalej Paweł naucza w swoich listach i pisze do kościołów, rozwiązując różnego rodzaju problemy, które w kościele narastały. Można zadać sobie takie pytanie. Czy usprawiedliwienie jako trwające i ostateczne postanowienie, czy usprawiedliwienie jako trwające i ostateczne postawienie nas pojednanymi z Bogiem zależy od uczynków miłości? Paweł odpowie nie. Bo jeżeli mamy na myśli uczynki, które możemy czymś usłużyć, znaczy czymś zapracować u Boga sobie na to, na nasze zbawienie, to Paweł mówi nie. Nie możemy niczego dać Panu Bogu, aby być zbawionym. Jakub powie natomiast tak, jeżeli przez uczynki mamy na myśli owoce naszego życia chrześcijańskiego, które wypływają z usprawiedliwienia, z łaski, które wypływają z wiary, którą Pan Bóg nas obdarzył. I to jest ta różnica minimalna, ta różnica, która, to jest to wypełnienie może tak między Pawłem a Jakubem, że oni siebie wypełniają wzajemnie, tak jak Boże Słowo całe wzajemnie siebie wypełnia. Nie ma sprzeczności, nie ma rzeczy, które mogłyby nie pasować do siebie. Jakub natomiast powie w ten sposób, że owoce są dowodem naszej wiary, naszej prawdziwej wiary. Paweł powie, że zbawieni jesteśmy z wiary, ale dalej mówi w liście do Galacjan 5:6, że nasza wiara musi być czynna w miłości. Mówimy dokładnie o tym samym, obaj mówią, używając różnych słów. To, co powiedziałem na początku, że mamy czasami problem z rozumieniem słów, z znaczeniem słów, że często mamy pewnego rodzaju naleciałości w naszym myśleniu. Ale kiedy przyjrzymy się Bożemu tekstowi uważnie, to zobaczymy, że nie ma w tym tekście żadnej sprzeczności. One się wzajemnie nie wykluczają, a uzupełniają i dają nam możliwość sprawdzenia siebie, tak jak Abraham został poddany próbie sprawdzenia swojej wiary. Czy sprawdzasz swoją wiarę? Czy chcesz, żeby Pan Bóg sprawdzał twoją wiarę? Ja wiem, że to się wydają takie pytania często proste, trywialne, ale te pytania są zasadne dla naszego życia, tu i teraz, ale są zasadne od naszej wieczności. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego wybrałem te dwa teksty? Dlatego, że dzisiejszy świat jest mocno zmieszany, jest pomieszany. Dzisiejszy Kościół też boryka się z różnymi problemami. I kiedy patrzę, tak jak powiedziałem na początku, i pastor też powiedział, że witając nas, rozpoczynając nabożeństwo, wraz z tym, że Chrystus, Jego przyjście przybliża się, jest wiele zamętu i w tym świecie, i w Kościele, wśród ludzi Bożych. Jest wiele zamętu odnośnie nauczania, jest wiele zamętu odnośnie tego, czy jestem prawdziwie wierzącym, czy nie jestem prawdziwie wierzącym. Jak to sprawdzić? I chcę wam pokazać, że na podstawie w sumie nieskomplikowanej lektury Bożego Słowa możemy zobaczyć, w jaki sposób łatwo przekonać się, gdzie jesteśmy. W jaki sposób łatwo możemy poddać się próbie naszej wiary, tak jak Abraham został poddany próbie. To ma, tak jak powiedziałem, ogromne znaczenie, ponieważ to życie jest krótkie, bardzo szybko mija. W każdej chwili Pan Bóg może nas odwołać. A nawet jeżeli nas nie odwoła gwałtownie, to przyjdzie taki moment naszego życia, że organizm nie będzie w stanie dalej żyć. Pewne funkcje będą zanikać i prędzej czy później odejdziemy z tego świata. Ale ważne jest to, gdzie będziemy dalej. Jaką masz wiarę, to determinuje to, w jakim miejscu będziesz. Te dwa fragmenty są bardzo delikatnymi fragmentami w Bożym Słowie odnośnie tego, jakie życie chrześcijańskie powinno być. Bo kiedybyśmy otworzyli pierwszy list Jana i chociażby trzeci rozdział, czwarty rozdział, tam jest bardzo mocno napisane, bardzo mocne słowa użyte są. Jacy powinniśmy być? Jaki jest Bóg? I tam możemy też poddać próbie naszą wiarę, nasze życie. Nie dlatego, żeby poczuć się gorzej, nie dlatego, żeby poczuć się lepiej, ale dlatego, żeby zweryfikować siebie, czy właściwą drogą podążam, czy jestem prawdziwie wierzącym człowiekiem, zbawionym człowiekiem, czy moje życie faktycznie jest czynne w miłości. Czy jak ktoś patrzy na moje życie, to widzi osobę, która jest inna. I nie inna, ponieważ inaczej się ubrałem, ale inna, ponieważ prowadzę inny standard życia moralnego, etycznego, gdzie Chrystus jest głową. Nie tylko Kościoła, ale też moją osobistą głową, moim Zbawicielem, moim Panem. Jest wiele doktryn, tutaj było powiedziane w Jakuba, że ta wiara intelektualna, doktrynalna, to jest wiara, którą też w jakiś sposób demony mają. I że jakby na tym poziomie, kiedy się zatrzymamy, ona niczego nie uczyni w naszym życiu. Nie będzie usprawiedliwienia, nie będzie życia wiecznego. Ale doktryny są nam potrzebne do tego, aby się bezpiecznie poruszać, nie dać się zwieść, zaprowadzić w jakiś zaułek, gdzie naprawdę możemy dziwnych rzeczy doświadczać. I jedną z takich doktryn jest właśnie usprawiedliwienie z łaski. Właściwe zrozumienie usprawiedliwienia z łaski powoduje, że prawdziwie wierzącymi ludźmi jesteśmy. To znaczy, że nasze życie jest czynne, nasza wiara jest czynna w miłości, nasze życie jest praktyczne. Upodobniamy się do Boga. Spotykam wielu, kończąc, przeczytam fragment odnośnie miłości jeden, żeby pokazać wam, że nie jest to gołosłowie i to nie są moje słowa, ale te słowa wynikają z Bożego tekstu. Dlaczego takie fragmenty, tak jak chwileczką powiedziałem, dlaczego takie fragmenty? Dlatego, że wiele ludzi, z którymi się spotykam, z którymi rozmawiałem na przestrzeni wielu lat, zawsze ma problem z tym, czy faktycznie wierzę, jak to sprawdzić, jak to zbadać. Czy mogę mieć pewność zbawienia, czy nie mogę mieć tej pewności? Jak moje życie z Chrystusem ma wyglądać? Kochani, Boże Słowo daje nam odpowiedzi na to pytanie. I tutaj jest jakby jeden problem, który nie pozwala nam odpowiedzieć właściwie na to pytanie. To jest nieczytanie Bożego Słowa. Jednym z największych problemów dzisiejszego Kościoła jest nieczytanie Bożego Słowa. Jest nie... Takiej zadumy nie ma nad Bożym Słowem, takiego rozważania. Mało tego, powiedzenie sobie, nie rozumiem tego fragmentu. Luther mówił tak, kiedy czytam Boże Słowo i dokonuję rozprawy, on to mówił akurat w kontekście tego, kiedy pisał ogromny komentarz do listu do Rzymian, polecam, powiedział takie słowa, nie rozumiem czegoś, idę dalej, Boże Słowo mi to wyjaśni za chwilę. Ale kiedy zamkniemy nasze Biblię, kiedy do nich nie będziemy sięgać, albo kiedy będziemy je traktować tak wyrywkowo, nie znajdziemy odpowiedzi dla naszego życia. Nie będziemy mogli sprawdzić naszej wiary. I nie będziemy mogli mieć pewności zbawienia i radości w Chrystusie, że dzięki Jego łasce, Jego odkupnięciu i śmierci zostaliśmy wyrwani z tego świata, by żyć wiecznie razem z Nim, ale by też w tym świecie prowadzić zupełnie, zupełnie inne życie niż ten świat prowadzi. I nie z nas to, ale to jest Boży dar. Prawdziwa wiara jest to działanie Ducha Świętego, które zmienia nasze życie, determinuje do innego myślenia, do innego zachowywania się, do innego mówienia. Zakończę wam fragmentem, który bardzo dobrze znacie, ale który idealnie pasuje do wypowiedzi Pawła i Jakuba. Wiara czynna w miłości. Miłość cierpliwa jest. Jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa przeminą, choć są języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz, po części bowiem poznajemy, po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Bez lektury Bożego Słowa nie sprawdzimy tego, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Chrystusie. Dlatego zachęcam was, abyśmy nie odkładali Bożego Słowa, czy nie traktowali Bożego Słowa jako dodatek do naszego życia, ale żeby to było meritum, sedną naszego życia. Bo wszystko, czego nauczymy się w tym Słowie, wszystko, co Duch Święty sprawi później w naszym życiu przez to Słowo, będziemy mogli zobaczyć w wierze naszej, która będzie czynna w miłości. Będziemy widzieć swoje odmienione życie, swoje odmienione myślenie, swoje odmienione słowa. I wtedy Pan Bóg będzie nam błogosławił. Amen.